kolejna inwestycja powiązana z amerykańskim kapitałem zagrożona. Rząd wraca do negocjacji z Intelem, a największa inwestycja zagraniczna w Polsce staje pod znakiem zapytania. Jak potoczą się jej dalsze losy? Wiatraki Siemensa mogą mieć niebawem lokalną konkurencję ze strony grupy Grenewia, która planuje stworzenie własnej turbiny wiatrowej. Polski wiatrak może obniżyć koszty dekarbonizacji naszej gospodarki. Pytanie jedynie, czy pojawi się na to polityczna zgoda. Jak się okazuje, NBP nie ma zamiaru obniżać stóp w tym roku. Prezes Glapiński znów zaskakuje analityków i rynek. Kto zyska, a kto straci na tej decyzji? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle, proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. NBP nie obniży stóp w tym roku. Dobre wieści dla złotego, kiepskie dla kredytobiorców. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To akurat nie było dla nikogo wielkim zaskoczeniem, jednak szokiem dla wielu ekonomistów okazało się czwartkowe wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak określił to Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, Glapiński, do niedawna zatwardziały gołąb, nagle obrósł w jastrzębie piórka i zadeklarował twardą walkę z inflacją. Prezes Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej powiedział:
zaryzykowałbym taką tezę, nie wiem, czy się nie obrażą niektórzy z Rady. No ja nie widzę jakichś perspektyw, żeby większość powstała za obniżką stóp procentowych, jeśli wszystkie dane będą się tak rozwijać, jak przewidujemy do końca roku.
Zdecydowana większość ekonomistów spodziewała się wcześniej, że w 2024 roku dojdzie przynajmniej do dwóch obniżek stóp procentowych, co można było zauważyć m.in. na rynku terminowym. Można powiedzieć, że prezes NBP znów w pewien sposób zaskoczył rynek, ponieważ przez poprzednie 7 lat sprawowania urzędu Adam Glapiński słynął raczej z lekceważenia zagrożeń inflacyjnych. Przez długi czas Narodowy Bank Polski także tolerował stan, w którym inflacja znacząco odchyla się od statutowego celu, a realne stopy procentowe pozostają głęboko ujemne. Aktualnie jednak prezes NBP dość mocno zmienił swoje podejście i powiedział, że
mamy wysokie stopy procentowe, dodatnie, one mrożą, one pilnują tej inflacji. Bazowa inflacja cały czas jest powyżej 6%. Obserwujemy tą bazową. Ona jest dla nas bardzo ważna. Ona spada, ale wolno spada. Nie chcielibyśmy zakłócić tego spadku. No tego od nas oczekuje konstytucja, ustawa, żeby ta inflacja była pod kontrolą i tego się pilnujemy.
Jak taki scenariusz działań wpłynie na rynek? Z pewnością jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla naszej waluty. Tym bardziej, że do luzowania polityki pieniężnej przymierzają się najważniejsze banki centralne świata. Rynek oczekuje, że zarówno amerykański Fed, jak i europejski EBC najpóźniej w drugim półroczu zaczną obniżać stopy procentowe. W przypadku materializacji takiego scenariusza poprawi się parytet stóp w Polsce wobec rynków bazowych, w związku z czym z założenia powinno dojść do umocnienia się złotego. Z drugiej strony kredytobiorcy nie mogą liczyć w takim razie na obniżkę wysokich rat kredytowych związanych z WIBOR-em i stopami. Zyskają natomiast oszczędzający, dla których oferty lokat czy rachunków oszczędnościowych w złotym powinny pozostać w 2024 na podobnym wysokim poziomie. A jeśli nie wierzycie w umocnienie złotego lub część środków wolicie na wszelki wypadek trzymać w twardych walutach, to pamiętajcie o Freedom 24. Warto wiedzieć, że na tej platformie możecie liczyć na zwrot aż do 6,42% rocznie dla depozytów w euro i do 8,76% w dolarze w produktach na 3 do 12 miesięcy. Co ważne, dla wyższych kwot oprocentowanie jest wyższe, a szczegóły widzicie w tabeli. Nie przyzwyczajałbym się jednak do tak wysokich stawek, dlatego że pewnie nie pozostaną z nami zbyt długo. Są bowiem połączone ze stopami w USA, a tam szykują się zmiany. Fed co prawda nie obciął jeszcze stóp procentowych, ale tak czy owak niebawem to nastąpi, a wraz ze zmianą pogorszy się również oferta. Dlatego moim zdaniem warto zorientować się już teraz i zarezerwować sobie obecne warunki. Jak wiecie, sam trzymam własną rezerwę walutową w euro na tej platformie i korzystam z dziennej kapitalizacji oraz długoterminowych produktów. Co ważne, środki objęte są także zabezpieczeniem do 20 tysięcy euro przez tzw. Investor Compensation Fund. Szczegóły oferty partnera znajdziecie pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo tylko on uprawnia do ciekawych promocji wyłącznie dla naszej społeczności. A następna zbliża się wielkimi krokami. Polskie turbiny wiatrowe na wyciągnięcie ręki. Możemy zastąpić Siemensa? Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii jest osiągnięcie neutralności emisyjnej CO2 do roku 2050. Wśród narzędzi, które mają przyczynić się do realizacji tego ambitnego celu, znajdują się turbiny wiatrowe, instalowane przede wszystkim przez wiodących na rynku producentów. Raport Bloomberg NEF za rok 2022 wskazuje, że chińska firma Goldwind zajmuje pozycję lidera wśród globalnych producentów turbin wiatrowych. Drugie miejsce zajmuje duńska firma Vestas, a na trzecim miejscu uplasował się amerykański GE Renewable Energy. W czołówce znajduje się również chiński Envision, niemiecki Siemens Gamesa oraz chiński Mingyang. Można więc mówić o bardzo silnej pozycji producentów z Chin, którzy dominują w rankingu, zajmując aż 6 miejsc w pierwszej dziesiątce największych dostawców turbin wiatrowych. Okazuje się, że także i polska firma Grenevia ma ambicje stanąć w szranki z globalnymi liderami i wprowadzić znaczące zmiany na rodzimym rynku. Grenevia, a dawniej Famur, to własność dość znanej na Śląsku rodziny Domagałów, których majątek liczony jest w miliardach złotych. Holding zaangażowany jest przede wszystkim w inwestycje wspierające zieloną transformację. Struktura podmiotu po ubiegłorocznym rebrandingu składa się z 4 segmentów reprezentowanych przez spółki wchodzące w skład grupy. Z całą strukturą holdingu możecie zapoznać się na planszy, pauzując materiał. Grupa Grenevia zanotowała w roku 2022 przychody na poziomie niespełna 1,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2021. Zwiększenie przychodów wpłynęło na poprawę wyniku EBITDA, który osiągnął wartość 406 milionów złotych, notując tym samym wzrost o 34%. Co ważne, od dłuższego czasu kluczowym kierunkiem rozwoju firmy jest właśnie zielona energia, a właściciele holdingu myślą także o strategicznych dla Polski przedsięwzięciach. Polski wiatrak jest strategiczną, wręcz cywilizacyjną potrzebą dla nas wszystkich. To jest porównywalne do budowy portu w Gdyni w okresie międzywojennym, gdy potrzebowaliśmy okna na świat, a kluczowy dla polskiego rozwoju był transport. Dziś strategiczne znaczenie mają bezpieczeństwo energetyczne i tworzenie nowych gałęzi przemysłu. Możemy zbudować polską turbinę wiatrową w oparciu o polskie kadry i polską technologię, podkreśla Mirosław Benzera, prezes Famuru. Koncepcja ta miałaby na celu umożliwienie Polsce przeprowadzenia transformacji energetycznej, która będzie niezależna od zagranicznych dostawców energii. Plan zakłada również możliwość eksportu urządzeń do innych państw europejskich. Firma potrzebuje jednak wsparcia ze strony rządu, głównie w zakresie energetyki. Kluczowe znaczenie ma tu kwestia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. Ponadto istotnym elementem tego typu współpracy jest identyfikacja lokalizacji, która umożliwi uruchomienie, testowanie oraz certyfikację polskiego wiatraka. Poza tym spółki energetyczne stałyby się pierwszymi odbiorcami prądu z takiej farmy wiatrowej. Jednak na obecnym etapie rozwoju wciąż brakuje zgody rządu, co stanowi główną przeszkodę w realizacji projektu. Prezes Famuru podkreślił, że do uruchomienia projektu polskiej elektrowni wiatrowej potrzebna jest jasna, strategiczna decyzja polityczna. Nie tylko będziemy sami budowali polski wiatrak, ale też sami go serwisowali, rozwijali i dostarczali części zamienne. Już dziś mamy środki, ludzi, zaplecze techniczne i doświadczenie, by budować takie instalacje. Dziś potrzebujemy jasnej, strategicznej decyzji politycznej o możliwości zaangażowania w projekt koncernów energetycznych, które są zarządzane przez Skarb Państwa. Jako polscy przedsiębiorcy nie przychodzimy po pieniądze, ale po polityczną deklarację, dodał Mirosław Benzera. Co ważne, Grenevia rzeczywiście dysponuje znaczącym kapitałem oraz potencjałem pozwalającym na silne wejście na rynek turbin wiatrowych. Firma deklaruje, że jest zdolna do uruchomienia masowej produkcji turbin wiatrowych już w ciągu 2 lat. Już dzisiaj grupa za pośrednictwem spółki zależnej Famur zajmuje się remontem i serwisowaniem przekładni turbin dla krajowych operatorów farm wiatrowych, sukcesywnie rozszerzając swój łańcuch dostaw dla sektora. Spółka podkreśla, że aż 75% komponentów i usług niezbędnych do wytworzenia polskiej turbiny wiatrowej może być zlokalizowanych w kraju, co stanowi solidne podstawy dla krajowego łańcucha dostaw. Tym bardziej, że pole do popisu jest naprawdę ogromne, biorąc pod uwagę założenia polityki energetycznej Polski do roku 2040. Według PEP 2040 w ciągu najbliższych 15 lat w Polsce ma zostać zainstalowane ponad 9,4 gigawata mocy z energii wiatrowej na lądzie, co przekłada się na około 2300 turbin. Co więcej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej idzie nawet o krok dalej, twierdząc, że prognozy zawarte w PEB 2040 są zbyt ostrożne. Organizacja szacuje, że do 2040 roku w najlepszym scenariuszu Polska może osiągnąć nawet 69 gigawatów mocy z farm wiatrowych, z czego 36 gigawatów na lądzie i 33 gigawaty na morzu. Stanowiłoby to znaczący wzrost w porównaniu do niecałych 10 gigawatów notowanych na koniec 2023 roku. Aby zrealizować ten ambitny cel, konieczne jest jednak zniesienie obecnych ograniczeń dla inwestycji lądowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził bowiem tak restrykcyjne zasady dotyczące budowy farm wiatrowych, że w praktyce zablokował możliwość realizacji nowych projektów. Z kolei nowy rząd już zapowiedział złagodzenie tych regulacji. Być może nawet za bardzo, bo było z tego powodu już bardzo głośno. Pozostaje pytanie, czy dojdzie do tych zmian i jak długo Grenewia będzie musiała czekać, aby rozpocząć swoją działalność w tym sektorze. Dobrze byłoby mieć w końcu własnego, silnego producenta w tej kategorii, który jeśli nawet nie byłby głównym dostawcą, zawsze mógłby wesprzeć procesy serwisowe, być ciałem doradczym czy nawet alternatywnym dostawcą. Z pewnością także wprowadzenie własnych turbin wiatrowych mogłoby zmniejszyć koszty przejścia na zieloną energię, zwłaszcza że cały proces dekarbonizacji Polski będzie bardzo kosztowny. Fabryka Intela w Polsce pod znakiem zapytania. Rząd chce renegocjować warunki. W czerwcu 2023 roku Intel ogłosił zamiar wybudowania w Miękini pod Wrocławiem zakładu integracji i testowania półprzewodników. Projekt jest wyceniany na ponad 4,5 miliarda dolarów, co odpowiada około 20 miliardom złotych. Finansowanie inwestycji zostanie podzielone. 14 miliardów złotych będzie pochodzić od Intela, a pozostałe 6 miliardów złotych zapewni polski rząd. Istnieje też możliwość częściowego sfinansowania przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej, co wpisuje się w strategię Komisji Europejskiej mającą na celu wzmocnienie sektora półprzewodnikowego. Zresztą Intel zaplanował także większą, bo wycenianą na 30 miliardów euro inwestycje w podobne zakłady w Niemczech, w Magdeburgu. Zakład pod Wrocławiem miałby stanowić końcowy element łańcucha produkcji i dystrybucji produktów Intela w Europie. Więcej szczegółów na temat inwestycji Intela w Europie znajdziecie w naszym materiale. Zaangażowanie tak znaczących środków wspartych finansowaniem z budżetu państwa ma szansę uczynić ten projekt najkosztowniejszą inwestycją zagraniczną realizowaną w naszym kraju. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, zakłady Intela mają zatrudniać do 2000 pracowników, z czego około 30% kadry stanowić będą inżynierowie, a 70% technicy. Samo rozpoczęcie produkcji przewidziane jest na rok 2027. Budowa miałaby zająć kilka lat, a pierwsza łopata mogłaby zostać wbita nawet na początku 2024 roku. Wygląda jednak na to, że z przysłowiową pierwszą łopatą będzie trzeba jednak poczekać, jeśli nie wstrzymać ją na zawsze. Jak się bowiem okazuje, amerykański koncern wciąż czeka na zielone światło od Komisji Europejskiej. Władze unijne nie wydały jeszcze swojej decyzji w tej sprawie, ponieważ polski rząd nie przesłał jeszcze właściwego wniosku o notyfikację do Brukseli. Rządzący podchodzili do tematu kilkakrotnie, jednak sprawa była notorycznie przekładana. Początkowo planowano, że dokumenty do Komisji Europejskiej zostaną przesłane przed końcem 2023 roku. Pierwsza wersja projektu dotycząca przekazania środków finansowych dla Intela została zatwierdzona przez Radę Ministrów w połowie listopada. Wniosek złożył wówczas ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Jednak Mateusz Morawiecki nie podpisał wtedy jeszcze uchwały. Projekt został następnie zawieszony z powodu zmiany kadencji w polskim parlamencie. Nowa Rada Ministrów pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego przyjęła kolejny dokument na początku grudnia, który również został przez niego podpisany. Co ciekawe, mimo to pismo nie zostało przekazane do Komisji Europejskiej. Brak czasu ponownie był powodem opóźnienia, ponieważ gabinet wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskał wotum zaufania, a zadanie utworzenia nowego rządu powierzono Donaldowi Tuskowi. Obecny minister cyfryzacji i wicepremier z Lewicy, Krzysztof Gawkowski, odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Dziennik Gazetę Prawną dotyczące przyczyn zwłoki w wysłaniu notyfikacji do Komisji Europejskiej. Jednak jak głosi znane powiedzenie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dziennik Gazetę Prawną, rząd Donalda Tuska planuje renegocjować warunki umowy z Intelem, dążąc do zwiększenia zaangażowania amerykańskiego giganta w rozwój polskiej nauki. Jak wiadomo, Intel nawiązał współpracę z Politechniką Wrocławską, która ma stać się głównym źródłem kadr dla planowanej fabryki. Umowa zakłada wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe, opracowanie oraz dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb sektora przemysłowego oraz organizację wykładów prowadzonych przez specjalistów z Intela. W planach mamy m.in. budowę dużego interdyscyplinarnego ośrodka badawczego specjalizującego się w mikro- i nanosystemach. Będzie on wyposażony w unikalną aparaturę, co pozwoli na prowadzenie użytecznych badań w tym zakresie i na przygotowanie naszej kadry do współpracy z firmą Intel, dodał rektor Politechniki. Dosadnie i jak na opozycję przystało, o próbie wyciągnięcia dodatkowych funduszy od Intela wypowiedzieli się na Platformie X Piotr Miller i Sebastian Kaleta. Jednak na tym etapie nie warto jeszcze wyciągać przedwczesnych wniosków. Pamiętajmy choćby, że niemiecki rząd także dość długo walczył z Intelem o optymalne warunki dla obu stron. I co ważne, udało im się jeszcze trochę ugrać. Renegocjacja warunków umowy nie oznacza jeszcze rezygnacji z inwestycji, aczkolwiek z pewnością wpłynie na opóźnienie jej startu. Komisja Europejska potrzebować będzie bowiem co najmniej kilku tygodni na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Renegocjacje otwierają także furtkę do wycofania się z realizacji inwestycji, jeśli strony nie dojdą do porozumienia. Amerykański kapitał zatrzymałby się wtedy pewnie w innym kraju. Nadal jestem zdania, że im więcej kapitału zza oceanu jest w naszym kraju, tym większe szanse na pokój i kolektywną obronę naszych granic, więc oby największa inwestycja zagraniczna w naszym kraju została jednak zrealizowana. Pytanie, czy władzy uda się przy okazji wynegocjować korzystniejsze warunki, czy może pogrzebią cały ten projekt? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!